cichociemni i wywiad. Znajdujemy się obok kadłuba samolotu Halifax. Był to brytyjski, czterosilnikowy, ciężki samolot bombowy, produkowany od 1940 roku. Jego długość wynosiła 22 metry, wysokość 6, a rozpiętość skrzydeł sięgała 32. Masa własna samolotu przekraczała 17 ton. W zależności od wersji mógł osiągnąć prędkość maksymalną w granicach od 418 do 458 km na godzinę. Zasięg to 2656 km. Pierwszy lot do Polski, w którym wykorzystano Halifaxy, odbył się w nocy z 7 na 8 listopada 1941 roku. Lecz podczas podróży powrotnej samolot rozbił się w Szwecji. Loty do Polski były na granicy maksymalnego zasięgu samolotów. Dlatego Halifaxy zostały specjalnie przystosowane. Na przykład poprzez pozbycie się wszystkich zbędnych elementów, jak na przykład uzbrojenie, po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa. Prezentowana w muzeum replika fragmentu Halifaxa ma długość 6 metrów, a wysokość w najniższym punkcie wynosi 2 metry. Przekrój kadłuba ma kształt tuby, która na początku jest węższa i niższa niż na końcu konstrukcji. W środku Halifaxa zainscenizowano moment opuszczania samolotu przez skoczków spadochronowych. Dwie postacie ubrane są w kombinezony spadochroniarzy. Na głowach mają założone hełmy. Na kombinezonach w kolorze khaki widoczne szelki od spadochronów w stalowym kolorze. Szelki są cztery. Dwie spinają skoczka w ramionach, a dwie w udach. Wszystko łączy klamra umieszczona na wysokości brzucha. Jedna z postaci siedzi, spuszczając nogi w otwór włazu w podłodze samolotu. Charakterystyczna część stroju skoczka to cywilne granatowe spodnie. Drugi spadochroniarz stoi nad nim. Zapewne szykuje się do oddania skoku po koledze. Wzdłuż sufitu biegnie stalowa linka, do której spadochroniarze przypinają się taśmami. Nad włazem jedna z taśm wisi luźno, co znaczy, że jeden skoczek opuścił już pokład samolotu. Przedstawiona scenka obrazuje lot cichociemnych do Polski. Cichociemni to potoczna nazwa elitarnej jednostki polskich żołnierzy, którzy byli przygotowywani do wspomagania polskiego podziemia. Prócz standardowego treningu spadochronowego, żołnierze przechodzili odpowiednie szkolenia specjalistyczne, w czasie których uczyli się dowodzić małym oddziałem, sporządzać ładunki wybuchowe, obsługiwać radiostacje lub prowadzić pojazdy pancerne. Kurs przygotowawczy pozytywnie przeszło 606 żołnierzy, a 316 z nich zostało zrzuconych na tereny okupowanej Polski. Wśród nich znalazła się jedna kobieta, Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo. Cichociemni byli zrzucani do kraju od lutego 1941 roku do grudnia 1944. Zabierali ze sobą broń osobistą, pieniądze na użytek Armii Krajowej zaplombowane w puszkach oraz ukryte w portmonetce pieniądze na własny użytek. Przy okazji skoków zrzucano także zasobniki z zaopatrzeniem. Cichociemni posiadali spis zrzuconego sprzętu, mapy rejonu lądowania oraz adresy kontaktowe i hasła na prowincji oraz w Warszawie. Na wypadek złapania przez Niemców zabierali ze sobą także ampułki z trucizną. Pierwsze dni spędzali pod opieką tzw. ciotek. Były to kobiety, które udostępniały im swoje mieszkania na okres aklimatyzacyjny. Jak wspominali sami cichociemni, był to dla nich bardzo trudny czas. Zrzuceni do Polski garnęli się do aktywnej pracy, a tymczasem byli zmuszeni do bezczynnego ukrywania się i obserwowania przez okna, jak toczy się życie codzienne na ulicach okupowanego kraju. Naprzeciwko rekonstrukcji samolotu ustawiony jest ekran z filmem dotyczącym jednego z lotów z zaopatrzeniem na teren Polski. Ważną rolę w działalności Polskiego Państwa Podziemnego pełnił wywiad. Przy ekranie znajduje się rekonstrukcja rakiety V2. Jest to uproszczona, lecz pełnowymiarowa rekonstrukcja w skali 1 do 1. Korpus pocisku ma przekrój w kształcie koła o średnicy 1,65 m. Czub rakiety jest zakończony ostrym stożkiem. W ogonie modelu znajdują się stateczniki o rozpiętości 3,56 m. Rakieta umieszczona jest pod kątem ostrym, czubkiem skierowana w górę. Rakieta umieszczona jest na pochylni, która składa się z dwóch metalowych szyn oddalonych od siebie o 40 cm. Całość sprawia wrażenie przygotowania rakiety do startu. W czubku umieszczano głowicę bojową z materiałem wybuchowym oraz żyroskop naprowadzający na cel. Jeden z boków korpusu pozbawiony jest poszycia, dzięki czemu odsłonięte jest wnętrze rakiety. Widoczny jest szkielet, a także dwa zbiorniki na paliwo oraz elementy napędu. Zbiornik umieszczony bliżej głowicy bojowej zawierał mieszaninę alkoholu i wody. Zbiornik za nim wypełniony był ciekłym tlenem. Do szkieletu przymocowane są metalowe elementy w kolorze srebrnym. Są to części z oryginalnej rakiety V-2. Zbiorniki oraz części napędu, które znajdują się w ogonie, są połączone przewodami. Poszycie wykonano w kolorach maskujących, zielonym i białym. Długość rakiety wynosi 14 metrów. Elementy z oryginalnej rakiety V-2 znajdują się także w gablotach leżących na ziemi pod rakietą. Części te zostały wydobyte podczas ekspedycji archeologicznej na dawny poligon rakietowy w Bliźnie w 2009 roku. Została ona zorganizowana przez Muzeum AK i Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Nowy Targ. Rakieta V-2 to pocisk balistyczny, skonstruowany przez niemieckich inżynierów, który był używany podczas II wojny światowej. Praca nad konstrukcją trwała od początku lat 30. pod kierownictwem Wernera von Brauna i Waltera Dornberga. Pierwsza udana próba wystrzelenia rakiety została przeprowadzona 3 października 1942 roku. W bojowym użyciu V-2 pojawiły się we wrześniu 1944. Wystrzeliwano je z terenów Holandii, a ich celem były miasta Wielkiej Brytanii, a także tych terenów Europy Zachodniej, które znajdowały się w rękach wojsk alianckich. Jednym z miejsc, na których przeprowadzano testy, był teren wsi Blizna, która obecnie znajduje się w województwie podkarpackim. Rakiety produkowane były w celu bombardowania alianckich miast oraz siania terroru wśród ich mieszkańców. W ówczesnym czasie była to broń na tyle nowoczesna, że nie było możliwości zniszczenia jej w trakcie lotu. Z tego powodu aliantom, a zwłaszcza Anglikom, bardzo zależało na zdobyciu V-2. Celem miało być przeprowadzenie odpowiednich badań i znalezienie ochrony przed pociskami. Sztuka zdobycia pocisku udała się wywiadowi Armii Krajowej. Wykorzystano fakt, iż Niemcy testowali V-2 na terenie okupowanej Polski. 20 maja 1944 roku AK zdobyła jedną z rakiet V-2. Polakom udało się przybyć na miejsce upadku pocisku przed oddziałami niemieckimi, dzięki czemu zdobyto, a następnie zbadano obiekt. Po przeprowadzeniu analizy i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji postanowiono przewieźć elementy rakiety do Wielkiej Brytanii. Taka operacja pod kryptonimem Most 3 odbyła się w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku i składała się z dwóch etapów. Aliancki samolot wystartował z Brindisi we Włoszech, a na pokładzie znajdowało się kilka osób, między innymi Jan Nowak-Jeziorański oraz sprzęt. Po wylądowaniu na jednym z lądowisk używanych przez AK nastąpiła wymiana ludzi i sprzętu. Na pokład samolotu wszedł m.in. premier Tomasz Arciszewski, a także zapakowano tam skrzynie z najważniejszymi częściami rakiety V-2 oraz dokumentację.